Siostra bracia, oczywiście to jest cały wątek w Piśmie Świętym, ale chciałem, żebyśmy usłyszeli w tym ostatnim zdaniu Ewangelii, którą Jezus dzisiaj nam przedstawia, słowo słabość. To jest dziwnie zestawione w zdaniu. Leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Czyli słabość to nie choroba. Choroby się leczy. Słabość się wzmacnia mocą. O tą moc Bożą, siostry i bracia, chodzi. O tą moc Bożą. Jak ją Pan Bóg objawia? W którym momencie jej udziela? To jest nieustannie trudne zadanie dla Pana Boga, żeby nam to przedstawić. My jesteśmy tak skorzy do pomyłek, do wyobrażania sobie, do narzucania Panu Bogu własnych pomysłów. Nie wiem, czy papież Franciszek, kiedy ustalał tą niedzielę Słowa Bożego na dzisiaj, jako pierwszą, wziął pod uwagę te lekcje, które Pan Bóg dziś mówi do Kościoła. Może to nawet jest nieistotne. Ważne, że akurat w tą niedzielę, kiedy cały Kościół ma się skoncentrować na Bożym Słowie, to Pan Bóg nam mówi, uważajcie. Słowo jest, Słowo rozprasza ciemność, Słowo jest obecne i głoszone w ciemności. To jest przecież dzisiaj najpierw w tym pierwszym wyjątku z Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. To wraca w Ewangelii. Ponad 700 lat te słowa zapisane podrywały ludziom nadzieję, że to już teraz. Że jakiś czas później narodził się król Ezechiasz. Bardzo mądry. Rozpoczął reformę religijną w państwie. No ale co z tego? Umarł, jego syn zniweczył pomysł ojca i już im nadzieja opadła, a potem przyszła niewola asyryjska, potem południowe państwo padło pod mocą Babilończyków. 700 lat czekali, aż Chrystus, aż sam Bóg przyjdzie i wypełni. Nikt z tych, którzy chcieliby być tym światłem w ciemnościach, nie okazał się dość mocny, dość skuteczny. Wreszcie sam Pan Bóg, jak to mówimy w Adwencie, rozdarł niebiosa i stąpił. Zaczęło się coś, co nazywamy czasami ostatecznymi. Ale może jeszcze najpierw, żeby nie umkła nam ta Boża pedagogika. Bo to i przy tych słabościach, i przy tym, co Izajasz wtedy prorokował, jeszcze o przyszłości mówiąc, złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu i pręt, którym go okładał jego ciemiężca. I po przecinku jest dodane, jak w dniu porażki Madianitów. My te zdania w czasie Bożego Narodzenia przynajmniej ze trzy razy żeśmy słyszeli, w Adwencie jeszcze ze dwa. Jakby takie nasilenie jest tego fragmentu powtarzanego w liturgii. Sprawdzaliście, siostry i bracia, z pewnością zakładam, co to jest ten dzień porażki Madianitów, o co chodzi prorokowi. Ponad 350 lat później, kiedy prorok wspomina dzień porażki Madianitów, to jaki to jest dzień? Ale ponieważ wszyscy żeśmy to sprawdzili już nieraz i się nam to utrwaliło, to ja to jeszcze raz przypomnę, tak na wszelki wypadek. To rzecz się dzieje w czasach sędziów, jeszcze przed monarchią w Izraelu. Madianici to jest naród bandytów. Napada na Izraelitów w czasie żniwa albo po żniwach i zabiera im wszystko, co zebrali z pola. Znaczy oni pracują, obsiewają, zbierają, a nawet młócą. I głodują. I mają straszne lata. Są kolejne lata uciemiężenia. Przychodzi bandyta, zabiera wszystko. Więc oni gdzieś tak po kryjomu. I właśnie w takim momencie, w takiej opresji od Madianitów, Pan Bóg swoje słowo kieruje do Gedeona. Oczywiście to jest bardzo piękna historia i tu całej nie jestem w stanie zacytować. W każdym razie Gedeon ma się za ostatniego z możliwych. To znaczy na pewno nie do mnie jest ta propozycja. W ogóle nasze pokolenie jest najmniejsze, w tym pokoleniu ród mojego ojca jest najsłabszy, a ja to w ogóle jestem ostatnim synem mojego ojca. A Pan Bóg mówi, a ja ciebie wybrałem. Ty zwyciężysz Madianitów. To znaczy przez ciebie ja zwyciężę Madianitów. O, to jest lepiej powiedziane. No i potem są te słynne runa Gedeona, te wszystkie testy, czy to na pewno o mnie chodzi. I wreszcie jak Gedeon już przekonał się, że no trudno darmo, mnie Pan Bóg wybrał, będzie co będzie. I zebrał wojsko. szykował się do tej bitwy z Madianitami, bitwy obronnej. To Pan Bóg jak przeliczył te wojska, to mówi, ale to trzeba rozpuścić do domu. Niech oni idą do domu i tam są różne takie etapy, gdzie on ich musi z woli Bożej rozpuścić do domu i wreszcie zostaje z nim 300 wojowników. To jest zupełnie bez logiki. To jest jakiś kompletny absurd w tych różnych pomysłach, jak tu się wojny wygrywa, jak się pokonuje przeciwnika. Ale w tym wszystkim chodzi, siostry bracia, właśnie o jedno, że Gedeon i tych 300 wojowników idą na tych Madianitów i to Pan Bóg pokonuje Madianitów, nie oni. Żeby im czasem nie odbiło, że to myśmy, że mieliśmy pomysł, że pojawił się jakiś generał ze świetnym fortelem. Nie. Pan Bóg wiedział, co robi i Pan Bóg wiedział, do czego prowadzi Gedeona i tych wojskowych. Bóg pokonał Madianitów z ich udziałem, z ich zaangażowaniem. To zawsze jest obecne w tej Bożej pedagogice. Człowiek jest potrzebny. Ile macie chlebów? 3 i 2 rybki. 5, 7. Dajcie. Dajcie to, co macie. Z tego, co niewiele, Pan Bóg, dodając swoją moc, czyni zwycięstwo. Idąc, siostry bracia, do tego drugiego słowa, które Pan Bóg nam dzisiaj mówi, ono też, no właśnie, jakoś trochę z innej strony, ale o tej samej zasadzie nam mówi. Bo Paweł napomina Koryntiana dzisiaj, nas napomina, żeby nie było wśród nas podziałów. Kto narzucił, pewnie ktoś pamięta, a jak nie, to warto poszukać, kto narzucił tą narrację, że Kościół Polski jest podzielony przynajmniej na 2? Łagiewnicki i Toruński. Ile lat temu to było? I kto jeszcze pielęgnuje, żeby ten podział występował, żeby się więc jeszcze tam jakoś pomnażał, żeby tych podziałów było więcej. Ktoś może być nawet nie tym zmartwiony, że Kościół w Polsce jest podzielony, tylko że się mu podzieliła religijnie rodzina, że ma dramat w małżeństwie. No to takie podziały nas interesują. I dzisiaj Pan Bóg słowami apostoła, nie że czytamy pamiętnik Pawła, który napisał do Koryntian, tylko do nas to słowo dzisiaj. Duch Święty mówi, doniesiono mi, że są między wami spory. Już mówiłem to, siostry bracia, tutaj, pożal się Boże, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie weszła końcem sierpnia do zakrystii w kościele świętego Jana Chrzciciela w Krakowie i powiedziała, że biskup krakowski nie jest jej biskupem, że ona ma biskupa Grzegorza. Mam nadzieję, że jest dzisiaj w kościele i że słyszy to słowo. Profesor uniwersytetu. Przy ministrantach, lektorach. To oczywiście to jest słowo, które nie, być może nie jednego z tu zgromadzonych drażni, nie? Ale to właśnie Pan Bóg nie tak, że pogłaskamy, poklepimy, ale fajnie, żeście są. Tak, wybraliście się w to południe, przyszliście, no dobrze. Jacy jesteście dobrzy, święci. Nie, Pan Bóg drażni, rozdziera. Chce, żeby tam z tych wszystkich zranień, z tych wszystkich pęknięć, wszelkie toksyny się gdzieś precz wyniosły, żeby to się wreszcie zaczęło goić. Że Paweł się pyta dzisiaj nas, Chrystus jest podzielony? Paweł został za was ukrzyżowany? Tak, w imię biskupa jednego czy drugiego jesteście ochrzczeni? To jest pytanie Pana Boga. Ja tylko chcę pokazać, siostry bracia, na ile ono mnie czy was dotyczy, to jest rzecz moja osobista. Ale że ono dotyczy na pewno Kościoła w Polsce, to chcę tylko pokazać tą aktualność Pana Boga. No, to jest słowo, które nieustannie próbuje coś zmienić. I gdybyśmy je zaczęli traktować jak pamiętnik apostoła Pawła i list antyczny, no to fajnie, no tak napisany, zgrabnie. A nie, to jest słowo żywe, które zmienia. Które naprawdę pierwsze musi zaboleć, żeby potem mogło wyleczyć. I tak dochodzimy, siostry bracia, do Ewangelii. To jest pierwsze zdanie straszne. I to jest takie zdanie, które jak człowiek nawet czasem uciekamy od tego, żeby go nie rozważać. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął do Galilei. Bóg, Zbawiciel, jest obecny na świecie i nie ma pomysłu. Ma taki pomysł, że się usuwa do Galilei, że z Jerozolimy przechodzi na wioskę. Jeśli tak, nie? traktować słowo zbawić według naszego pomysłu, to to nas strasznie rozczarowuje. Przecież my wiemy, że Jan Chrzciciel już nie wyjdzie z tego więzienia, z tego lochu pod pałacem Heroda. Więcej, wiemy, że ten Herod to nie była żadna poważna figura. To był blady cień swojego ojca. Króliczek na tron wystawiony układami, no i tym dziedziczeniem. W czasie pijackiej libacji, w taki banalny sposób, pośle kata, żeby ściął Jana w więzieniu. Panie Boże, to są szlaki zbawienia? Przecież kiedy Jezus poszedł do Galilei, to tam w Galilei narodził się ruch zelotów. To byli ludzie, którzy mieli broń wyostrzoną na Rzymian. A nie mógłby tak zebrać 250 i iść pod ten pałac, na sam ich widok by wypuścili Jana Chrzciciela. Tam by nie musiało być żadnej rozruby. To naprawdę były tego typu układy społeczne i polityczne. Nie? Mówię o tym, siostry bracia, bo to są takie zdania, którymi nas Pan Bóg prowokuje. Tak, spróbuj przeanalizować sytuację. Ona ci się może nie podobać. Przeanalizuj to, co się wtedy wydarzyło, dlatego że takich sytuacji będzie dużo w życiu Kościoła. Będzie dużo w życiu narodu, w twoim osobistym życiu. Będzie dużo. I nie zaklepuj taką pobożnością. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Bardzo pięknie. Ale porozważaj, przeanalizuj, co Pan Bóg chce pokazać właśnie tym, że kiedy Jan zostaje uwięziony, to nic się nie kończy. To się zaczyna. Jedna pochodnia została zagaszona. Jezus idzie od wioski do wioski, od synagogi do synagogi i głosi Ewangelii i mówi, patrzcie na to, co się dzieje. Jan jest w więzieniu. Jana zabiją. Nawracajcie się. Takie znaki daje wam ten świat. Takie znaki. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. No, Jan go będzie pytał przez posłańców, jak się przybliżyło. Jezus mu odpowie. Znaczy, Pan Bóg nie unika ludzkich dramatów. Ale Pan Bóg nie jest tyranem. Nie jest nawet najwspanialszym z władców, który siłą coś wymusi. Chcesz być, Herodzie, obrzydliwy? Twoja wola. Moja wola jest inna. Posłałem ci proroka, żeby cię nawrócił. Bo Królestwo Boże jest blisko. Bo Chrystus już się narodził. Bo Zbawiciel jest obecny wśród ludzi. Nic z tego. Zobaczy go i każe go przeoblec w szaty błazna 3 lata później. Tak się kończą tragedie, kiedy człowiek miał okazję usłyszeć słowo Boga, a nie skorzystał z tej sytuacji. Oby się tak nie kończyło nigdy, ale Biblia sama nam mówi, Pan Bóg nam przypomina, niejednokrotnie tak się kończy. Taką tragedią. I oczywiście największy z wstawienników obok Maryi, ten, który się wstawia przed Chrystusem za nami, Jan Chrzciciel, zwyciężył. Ale zwycięstwo było nie według naszego pomysłu. Zwycięstwo Pana Boga idzie według pomysłu, że i Golgota jest do zaakceptowania. I ten krzyż czczony przez wieki. Ale dzisiaj usłyszmy tyle, że właśnie w takim napięciu, takie jedno zdanie, które można by omawiać, omawiać i omawiać. Jezus rozpoczyna swoją misję i oprócz tego, że głosi, to jeszcze wybiera tych, którzy zaniosą jego naukę imperium. I znowu się zobaczmy, usłyszmy to, bo tu o moc Bożą chodzi, nie o zdolność człowieka, nie o to, co wiedział Piotr i Paweł. Przecież Piotr się prawdopodobnie do końca życia nie nauczył pisać. To ma być pierwszy papież? To jest biskup Rzymu? Mam nadzieję, się zobaczcie, że to pomysł Jezusa uwiera, nie? Niepokoi. Tak, bo o moc Bożą chodzi. O łaskę, która sprawia, że wszyscy są zaproszeni do zbawienia, ale nikt na siłę. Nikt na zasadzie taki, ale widowisko zrobili, od razu się nawróciłem. A papież, jak długo umierał Jan Paweł II, tyle było wtedy nawróceń, tylko na 2 miesiące. Moc Boża w słabości się doskonali. Więc Jezus wybiera tego Szymona, bierze Andrzeja. Oczywiście o nich by też można by tu długo mówić. Andrzej był wcześniej uczniem Jana Chrzciciela. To nie są tacy ludzie, którzy tylko tam między wędką a siecią. Jeszcze mają swoje pomysły, ambicje, aspiracje. Ale nie potrzeba im jakiejś wiedzy. Nie potrzeba im jakichś studiów teologicznych. Oni nie kształcili się u Gamaliela. Oni pracowali nad jeziorem. Jezus nie robi im egzaminu z teologii. Jezus mówi, pójdźcie za mną, przylgnijcie do mnie, bo was chcę uczynić, no jesteście rybakami, będziecie rybakami tylko ludzi. Ja wam to pokażę. Przylgnięcie do Jezusa ważniejsze niż studia. W XXI wieku, żeby studia teologiczne były skuteczne, jakimś warunkiem najkonieczniejszym jest przylgnięcie do Jezusa. I Kościół dobrze wie w różnych swoich obszarach i na różnych tych poziomach hierarchii, że to jest problem dzisiaj dla naszej wspólnoty. Przylgnięcie do Jezusa. A to jest propozycja od Zbawiciela dla nas wszystkich. Jeszcze jedną rzecz tylko tak, ponieważ dużo jest mężczyzn i to warto też wiedzieć, żeby kobiety usłyszały tych dwóch. Więc pozwólcie mi na tą dygresję. Jan z Jakubem, synowie Zebedeusza, mieli taki charakter, że Zbawiciel ich nazwał synami gromu. I nie przez przeciwieństwo, tylko żeby wskazać i nazwać ich dynamikę szybkiego sądu działania. Wyobraźcie sobie takich ludzi i teraz pomyślcie, że oni siedzą ze swoim ojcem w łodzi i naprawiają sieci. To jest wybór Jezusa. Człowiek, który chce gromami władać, ale umie operować igłą, nitką i nie mówi, chłopcy, weźcie, zanieście to matce i dwóm kuzynkom. Niech się tym zajmą, bo się nam dzisiaj sieci potargały. Nie, siadają w łodzi. To tak na użytek naszej wspólnoty, siostry bracia, chciałem wskazać, że Jezus tak naprawdę wybierając tych małych, wybierając tych najmniejszych, nie liczących się w świecie, nie wybiera tak po prostu pierwszych, bo się akurat napatoczyli. Nie? On tam dobrze patrzy po tym brzegu jeziora. Co jest talentem, co jest bogactwem, jakie są możliwości tego człowieka. Co moc Boża rozwinie z tej mocy, którą ten człowiek już sam w sobie wypracował, z pomocą ojca osiągnął, posiada, bo go mama nauczyła. Amen.